Panie doktorze, to wróćmy do tych elektrowni jądrowych, bo podejrzewam, że te pierwsze wyglądały zupełnie inaczej niż te obecne, że jednak technologia jest trochę inna.
Tak, no przede wszystkim budowano o dużo mniejszych mocach. Pierwsze elektrownie jądrowe, one zostały zamknięte ze względów ekonomicznych. W Wielkiej Brytanii miały moc po 50 megawatów, to jest strasznie mało. Potem budowano w setkach megawatów, 200 megawatów. Dzisiaj opłacalne są elektrownie powyżej 1000 megawatów. Te w Żarnowcu miały być jeszcze budowane, no ale to było 30 lat temu ponad, miały być budowane o mocy 440 MW. Takie zostały wybudowane w kilku krajach europejskich, bo trzeba powiedzieć, że Związek Radziecki dostarczył technologię do budowy tego typu reaktorów. Nie dostarczał absolutnie technologii do budowy reaktora tak zwanego czarnobylskiego. Reaktor typu czarnobylskiego, który pracuje na całkiem innym paliwie, fizyce, był eksploatowany tylko w republikach rosyjskich, które należały do Związku Radzieckiego, a więc na Ukrainie i na Litwie. Litwa w momencie, jak przystępowała do Unii Europejskiej, no to postawiono warunek, że musi wyłączyć te dwa reaktory. To był dla nich olbrzymi problem, bo to się opierały właśnie na tych dwóch blokach cała energetyka, że Zachód pomoże, ale muszą wyłączyć te dwa bloki typu czarnobylskiego. Także to też jest, żeby nie nawiązywać do technologii czarnobylskiej, bo to była wyjątkowa technologia. Ona służyła też częściowo, mogła służyć celom militarnym, czego nie można uzyskać z reaktorów tych ciśnieniowych, wodnych. Związek Radziecki nigdy tej technologii nie udostępniał krajom RWPG.
Ale widziałam, jak pan żywiołowo zareagował na pytanie o Czarnobyl, bo to robi zły PR wszystkim elektrowniom.
Oczywiście, tego się nie powinno absolutnie przywoływać, bo to był taki incydent, który, tak prawdę mówiąc, prędzej czy później musiał się stać. Fizycy czy chemicy nawet się dziwili, że to dopiero wtedy, tym bardziej, że tam dokonywano takich eksperymentów bardzo niebezpiecznych, włączono zabezpieczenia i tak dalej, robiono to podczas nieodpowiedniej pory, czyli na przełomie zmian, jedna zmiana zaczynała, druga kończyła. No to był taki spektakularny moment, kiedy chciano na 1 maja się pochwalić, że takie coś można to wykonać. Natomiast fizyka czegoś takiego nie znosi.
A proszę powiedzieć, ile jest w tej chwili elektrowni jądrowych na świecie?
No ponad 400, to się waha, dlatego że 450, 460 cały czas jedne są wyłączane albo do postoju, albo do przeglądu. Wtedy też nie możemy ich w danym roku liczyć, że one pracują, tak jak na przykład w Japonii. Ale one wrócą po jakimś czasie, po przeglądach. Niektóre się wyłącza definitywnie, bo przestaje być już ekonomia w przypadku małych reaktorów. Dla niektórych podnosi się moc, a cały czas budowane są. Przy czym budowane są głównie bloki na Dalekim Wschodzie. Tam jest bardzo intensywny, takim wiodącym krajem to są Chiny, które budują po 4 bloki rocznie i czas budowy w Chinach jest bardzo krótki.
Pan pokazał taki wykres, gdzie tych elektrowni w jakich krajach przybywa, gdzie ubywa. Dlaczego Francuzi i Niemcy wycofują się z energetyki jądrowej?
Czy Francuzi się nie wycofują? Oni te dwie elektrownie zamknęli ze względów czysto ekonomicznych. Nadal mają, już teraz nie chcę mieć, 48 chyba bloków. Budują teraz ostatni duży blok. Natomiast Niemcy się wycofali politycznie. Tam był program Zielonych, którzy zostali w rządzie tylko dlatego, że właśnie oni optowali za likwidacją energetyki jądrowej. Dzisiaj Niemcy kupują energię elektryczną z Francji, bo nie są w stanie sami tej energii wytworzyć. I mało tego, zaczyna się mówić już o jakimś powrocie, bo to takie zamykanie, powiedzmy, obligatoryjne powoduje też, że no, firmom trzeba płacić jakieś duże odszkodowania.
Jesteśmy po kolejnym szczycie klimatycznym. Nasz prezydent już też przyszłość teraz widzi nie w węglu, a w energetyce jądrowej. Czy to faktycznie jest przyszłość? Chodzi o to CO2, a energia, którą otrzymujemy z węgla, no to faktycznie jest czyste CO2 i trzeba od tego uciekać. Czy pan doktor widzi przyszłość energetyki światowej właśnie w energetyce jądrowej i dlaczego?
No tutaj nie chciałbym prorokować, dlatego że to, co się widzi w Europie i w Stanach Zjednoczonych, to są długie okresy budowy i tych elektrowni nie przybywa tak jak ubywa, więcej ich ubywa w Europie niż przybywa. Natomiast całkiem inne podejście jest właśnie na Dalekim Wschodzie, głównie Indie, Tajwan, Chiny, a szczególnie Chiny. No, podobnie Japonia miała bardzo dużo bloków i to jest też taki ewenement. Jedyny kraj na świecie, który miał prawo jak gdyby protestować przeciwko energetyce jądrowej, bo z dwóch powodów. Po pierwsze, że doznał na własnym społeczeństwie skutków wybuchu bomb, żaden inny kraj tego nie miał, a po drugie, że jest to teren, gdzie trzęsienia ziemi są na porządku dziennym, a mimo to wybudowali kilkadziesiąt reaktorów jądrowych.
Pewno ich to więcej kosztowało, bo muszą być jakieś zabezpieczenia w związku z tym.
Tak. One reaktory odporne sejsmicznie, tak zwana wersja sejsmiczna, no bo nie ma innego wyjścia. Jeżeli jest teren sejsmiczny, trzeba po prostu budować tak zwaną wersję, która jest znacznie droższa niż wersja niesejsmiczna. Bułgaria jest takim krajem też, gdzie częściowo mogą występować. Wiesz, są inne chyba kraje też, niektóre Stany, w Stanach Zjednoczonych też mają wersje sejsmiczne.
Budowa takiej elektrowni trwa długo. Podawał pan przykład Francji, budowano tam 17 lat, Chińczycy 7 lat. To jakim cudem my mamy wybudować to w ciągu 5 lat?
No, u nas się zakłada chyba 6 czy 7, ale ja jestem pesymistą tutaj. No, trudno wyrokować, już mieliśmy tyle różnych terminów oddania kolejnych bloków, że podejrzewam, że jeszcze nie koniec na tym, bo ostatni termin to jest 33 rok. A jednak nie widać jakich postępów w realizacji. Jeżeli jest jakiś program, to z tym programem powinien być harmonogram, że wiadomo, co w danym miesiącu, w danym roku już się dzieje. A tu nie słyszymy nic o jakimś harmonogramie, te decyzje zapadają, wydanie decyzji, pozwoleń, dopiero w tej chwili samoprojektowanie. Zresztą jak mówię, wybór samych oferentów jest też taki dość troszeczkę niekorzystny dla Europy, bo z jednej strony mamy Amerykanów, z drugiej strony Koreańczyków, gdzie przemysł jądrowy jest bardzo mocny tu w Europie, to jest Siemens i francuska Areva. I z tych doświadczeń większość bloków to są właśnie tych firm powinniśmy korzystać z doświadczeń francusko-niemieckich.
Panie doktorze, zaczynam się wciągać w to, tak jak uczestnicy tego spotkania, a chciałam jeszcze zadać pytanie o Muzeum Lamp Rentgenowskich, bo fizyka jądrowa to jest pana zawód, ale i wielka pasja.
No, muzeum działa, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony i się rozwija. Powierzchnię mamy już w tej chwili prawie 300 metrów kwadratowych, wypełnioną po brzegi, ale cały czas nie ma po prostu tygodnia, żeby nie trafiały jakieś obiekty i to czasami dostajemy informacje z różnych miejsc, z różnych krajów. Nie to, że my się zwracamy, bo na początku to ja się zwracałem o eksponaty. W tej chwili już jest tak sprawa nagłośniona na stronach internetowych i tak dalej, że wiedzą, że jeżeli jest jakiś ciekawy eksponat, to można go przekazać, związany z promieniowaniem rentgenowskim, to można go przekazać do naszego muzeum.
Co jest w tych zbiorach?
Zaczęło się od samych lamp rentgenowskich, czyli tak zwanych źródeł. To jest źródło, które wytwarza, generuje. I to jeszcze miało być niewielkie, bo to była historia, która się rozpoczęła w garażu. Ale dzisiaj już mamy duże aparaty, nie tylko same aparaty źródła, ale całą technologię związaną z wytwarzaniem i odbiorem promieniowa. A więc bardzo dużo mamy detektorów tych odbiorników. To jest olbrzymi rozwój po stronie detektorów, bo im lepsze detektory, tym bezpieczniejsze jest stosowanie tego promieniowania. Dzisiaj my wiemy, że na tych lotniskach, na różnego rodzaju obiektach użyteczności publicznej, typu muzea, sądy, prokuratury, stosują te skanery, prawda, do kontroli. Też mamy wiele takich skanerów już. No niestety nie możemy żadnych tych urządzeń uruchomić, mimo że niektóre są sprawne, dlatego że tu regulują sprawy przepisy, które nam nie pozwolą uruchamiać promieniowania rentgenowskiego muzeum. Nie ma takiego powodu. Może być skaner do kontroli na przykład bagażu, jak wchodzi, ale nie, żeby robić jakieś eksperymenty z promieniowaniem rentgenowskim w samym muzeum.
To żeśmy zanęcili naszych słuchaczy, a resztę niech sobie zobaczą sami. Proszę powiedzieć, gdzie i w jakich godzinach można odwiedzić to muzeum.
Muzeum jest częścią Politechniki Opolskiej, więc działa tak jak uczelnia. Nie ma jakichś sztywnych godzin, Można się zawsze umówić, dane są na stronie internetowej, to jest na terenie drugiego kampusu, budynek numer 5, serdecznie zapraszamy. Czasami nawet jest tak, że w sobotę, w niedzielę, jeżeli jest osoba bardzo zainteresowana, taka, która no widać, że się zna na tym i ją to interesuje, to jesteśmy do dyspozycji.
Bardzo panu dziękuję za tą interesującą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pan dr Grzegorz Jezierski z Politechniki Opolskiej był dziś gościem naszego programu.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie.